Wiadomości w Radiu Maryja. Pozdrawiam Państwa i zapraszam. Informacje z kraju. Podlaski poseł PSL Mieczysław Baszko przechodzi do porozumienia, poinformował o tym w Białymstoku na wspólnej konferencji prasowej z liderem tego ugrupowania, wicepremierem Jarosławem Gowinem. Mieczysław Baszko był jedynym posłem ludowców z województwa podlaskiego. To jego pierwsza parlamentarna kadencja. Wcześniej był między innymi marszałkiem województwa podlaskiego. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślał na konferencji prasowej, że dołączenie Mieczysława Baszki do porozumienia to kolejny etap wzmacniania obozu Zjednoczonej Prawicy.
Nie tylko tutaj na Podlasiu, ale w skali całej Polski. Pan poseł Baszko w ramach Rady Programowej Porozumienia będzie odpowiadał za wypracowanie programu dla Polski Wschodniej, za współpracę transgraniczną oraz rozwój regionalny. W tych dziedzinach jest wybitnym ekspertem, jako były marszałek województwa, a także osoba bardzo zaangażowana w dialog polsko-białoruski. Jego akces do porozumienia jest wyrazem przekonania, że to właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy, a w ramach tego obozu właśnie ugrupowanie, które reprezentujemy, najlepiej służy interesom Polski.
Jarosław Gowin mówił, że osób zainteresowanych współpracą z całym obozem Zjednoczonej Prawicy jest w Sejmie bardzo wiele. Poinformował, że w najbliższych dniach będzie informacja o kolejnym wzmocnieniu obozu Zjednoczonej Prawicy w Małopolsce. Odejście Mieczysława Baszki z PSL-u mogłoby oznaczać rozpad jego klubu. Choć szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że klub jest i będzie, dodał, że o przyszłości PSL w Sejmie poinformuje w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Środowiska przesłało już do Komisji Europejskiej odpowiedź na stanowisko unijnego Trybunału w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. W dokumencie zamieszczono opis sytuacji i dowody na to, że leśnicy usuwają chore drzewa tylko w sytuacji zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Jak podał nasz dziennik, pismo może mieć pozytywny wpływ na mający wkrótce zapaść wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wykluczone jednak, że unijni decydenci opowiedzą się po stronie aktywistów ekologicznych, którzy chcą, aby Puszczę Białowieską przekształcić w park narodowy i zaprzestać tam sanitarnej wycinki. Nie można negocjować tam, gdzie są fakty, świadkowie i dowody, mówi profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Komisja Europejska została wprowadzona w błąd. Nie wiem, czy ze względów ideologicznych, czy ze względów ambicjonalnych. I za wszelką cenę trzeba pokazać, że tu Polska przestrzega prawo, gdyż tak rzeczywiście jest. Że to Polacy zrobili te zasoby przyrodnicze na terenie Puszczy Białowieskiej dzięki swojej działalności gospodarczej w przeszłości. I w tej chwili zaczęto Polskę obrażać, mówiąc, że nie potrafi chronić zasobów przyrodniczych. I najwyższą formą ochrony jest nieuczestniczenie w użytkowaniu tych zasobów przyrodniczych, więc tu nie wolno jakby dopuścić do tego, aby zostało w majestacie prawa łamane prawo, aby zacząć negocjować tam, gdzie są fakty, świadkowie, gdzie wszystko można udowodnić.
Minister środowiska Henryk Kowalczyk sygnalizował w ostatnim czasie, że w sprawie Puszczy Białowieskiej będzie się starał znaleźć kompromis między stanowiskiem leśników a aktywistów ekologicznych. Wskazał, że działania tam prowadzone zostaną sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem. Zapowiedział również, że polski rząd zastosuje się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będą kolejne rozmowy ministra zdrowia z lekarzami rezydentami w sprawie ich postulatów. Po piątkowym spotkaniu obie strony mówią o merytorycznym dialogu przybliżającym do porozumienia. Piątkowe spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwało około 5 godzin. Omawiano wszystkie postulaty młodych lekarzy. Strony nie przekazały jednak szczegółów. Ustalono, że przebieg rozmów nie zostanie na tym etapie ujawniony. W rozmowie z dziennikarzami minister zdrowia Łukasz Szumowski dobrze ocenił spotkanie z lekarzami. Powiedział, że przebiegało ono w dobrej atmosferze. Padły dosyć konkretne propozycje. Negocjacje trwają, dodał.
Pojawiło się światełko w tunelu. Mam nadzieję, że kolejne rozmowy i kolejne spotkania będą owocowały dalszym postępem tych rozmów i w efekcie uda się wynegocjować pewne rozwiązania dla dobra pacjenta, które będą zadowalające obie strony. Poruszyliśmy wszystkie punkty, o które postulowali rezydenci, począwszy od wzrostu nakładów, poprzez deregulację, poprzez warunki płacy i pracy. Także myślę, że to były dobre rozmowy.
Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Jarosław Biliński poinformował, że podczas spotkania pojawiła się propozycja dotycząca przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, co było warunkiem przejścia do dalszych rozmów. Jesteśmy na długiej drodze do osiągnięcia porozumienia, dodał. Termin kolejnego spotkania ma zostać ustalony w poniedziałek. Młodzi lekarze protestują od 2 października. Domagają się między innymi wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Senat zaproponował poprawki do ustawy dotyczącej uprowadzeń rodzicielskich za granicę. Teraz projekt ponownie trafi do Sejmu. Autorem przepisów jest resort sprawiedliwości. Ustawa reguluje sprawy związane z wnioskami o wydawanie dzieci za granicę w sytuacjach konfliktu ich rodziców, z których jeden mieszka w innym kraju. Senat zaproponował m.in. wydłużenie z 2 do 4 miesięcy terminu wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących bezprawnego uprowadzenia dziecka. Poparcie dla tej zmiany w Senacie wyraził wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik. Zauważył też, że nigdy w Polsce nie było takiej ustawy, która regulowała kwestie postępowań prowadzonych w trybie konwencji haskiej na poziomie organu centralnego.
To było bardzo dużą luką w całym systemie prawnym, dlatego że część spraw załatwiano w sposób zwyczajowy. Dzisiaj mamy bardzo ścisłą procedurę, która jest wskazana, co dokładnie należy robić na poziomie organu centralnego. Czyli organu, który z jednej strony jest czymś więcej niż tylko sam urząd, ministerstwo i mniej niż sąd, ale z takim, można powiedzieć, organem pośrednim. Sprawa druga to jest kwestia wyspecjalizowania sądów, które zajmują się tego typu sprawami. Sprawa trzecia to jest zakaz wydawania dzieci po wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji, czyli do czasu uprawomocnienia się orzeczenia nie będzie możliwe opuszczenie terytorium Polski przez dziecko.
Według resortu sprawiedliwości rocznie jest około 100 spraw związanych z wnioskami o wydawanie dzieci za granicę. Dotychczas zajmowały się nimi sądy rejonowe. Po wprowadzeniu zmian sprawy będą trafiały tylko do 11 wyspecjalizowanych sądów okręgowych. Odwołaniami będzie się zajmował tylko sąd apelacyjny w Warszawie. Regulacja wprowadza też przymus adwokacki, co oznacza, że w przypadku, gdy rodzica nie będzie stać na adwokata, pełnomocnik będzie wyznaczany z urzędu. W Radiu Maryja dalsze informacje. W Bazylice Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika w Warszawie odbył się ingres nowego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Uroczystości przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, który wręczył nowemu pasterzowi bullę nominacyjną. Ustępujący ordynariusz, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, skierował do zgromadzonych słowo powitania i podsumował swoje posługiwanie.
Przez niecałą dekadę niosłem nie bez obaw i rozterek ciężar odpowiedzialności za powierzony mi Kościół partykularny. Jeżeli udało się wiele zadań wykonać i szereg celów osiągnąć, to dzięki modlitwie, współpracy, lojalności i duchowi posłuszeństwa ofiarnych osób, wspólnot i zespołów, w tym współpracowników kurialnych.
Emerytowany biskup życzył swojemu następcy posługi radosnej i ufnej w Bożą moc i ludzkie wsparcie. W homilii ksiądz biskup Romuald Kamiński wskazał, że ponadmilionowa wspólnota diecezjalna zawiera w sobie bogactwo ludzi wiary i miłości ludzi świeckich.
Którzy najczęściej realizują swoje powołania we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej. To oni są prawdziwym skarbem, dla którego ma służyć cały trud organizowania duszpasterstwa, tworzenie grup formacyjnych i modlitewnych, odnajdywania najlepszych dróg i sposobów dotarcia z przekazem Ewangelii.
Ksiądz biskup Romuald Kamiński przypomniał również, że diecezja warszawsko-praska wchodzi w drugie 25-lecie swojego istnienia. List z gratulacjami dla nowego ordynariusza skierowali także prezydent Andrzej Duda i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Ksiądz biskup Romuald Kamiński urodził się w 1955 roku. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 roku. Przed 12 laty był biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Jako motto posługi biskupiej wybrał słowa: pod Twoją obronę. do budowania wspólnoty na prawdzie, która jest źródłem jedności z Bogiem i pomiędzy sobą. Zachęcił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita Częstochowski na Jasnej Górze przewodniczył mszy świętej w intencji dziennikarzy i świata mediów. Zwracając się do zgromadzonych, arcybiskup Depo nawiązał do hasła na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Przychodzimy tutaj dzisiaj również jako świat dziennikarzy, ludzi odpowiedzialnych, jako współpracowników prawdy, budujących na prawdzie, bo inaczej, tak jak mówi orędzie Ojca Świętego Franciszka, fake newsy służą sprawie rozbicia człowieka, rozbicia relacji międzyludzkich, a dziennikarstwo powinno być służbą pokoju poprzez prawdę. Pokój jest darem prawdy.
Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu jest Prawda Was Wyzwoli. Fake news, a dziennikarstwo pokoju. Poświęcono temu tematowi papieskie orędzie zostanie ogłoszone 24 stycznia, w dzień wspomnienia liturgicznego świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w Polsce w trzecią niedzielę września. W tym roku w wielu krajach obchodzony będzie 13 maja. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Polska demokracja jest pełna życia i ma się dobrze, uważa wysoki rangą anonimowy przedstawiciel Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Taka wypowiedź padła podczas telefonicznej konferencji prasowej. Amerykański dyplomata zgodził się omówić zbliżającą się wizytę szefa amerykańskiej dyplomacji w Europie i w Polsce pod warunkiem nieujawniania jego nazwiska. Pytany o stan polskiej demokracji podkreślił m.in., że USA zostawia Polakom kwestie związane z wewnętrzną polityką i ufa, że jakiekolwiek reformy, które są u nas rozważane, są zgodne z naszą konstytucją i wolą społeczeństwa. Takie wypowiedzi zza oceanu to ważne głosy w kontekście uruchomionego wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. To potwierdzenie, że demokracja to rządy większości, a nie dyktat mniejszości, podkreśla poseł PiS Dominik Tarczyński.
Te słowa krytyki i ataki na polski rząd są próbą narzucenia dyktatury mniejszości. A więc to, że większość wybrała swoich reprezentantów i że większość w parlamencie podejmuje decyzje oraz zmienia prawo zgodnie z tym, co zapowiadała, jest dowodem tego, że demokracja ma się dobrze i że jest dojrzała. Że nie oszukujemy tak nasi poprzednicy, ale że otrzymujemy słowa. Dlatego też Amerykanie widzą, że nawet jeżeli jest ta mniejszość, która chciałaby tej dyktatury mniejszości, to ta mniejszość ma prawo protestować, ma prawo wyrażać swoje zdania, bo na tym polega dojrzała demokracja. Uważam, że ten głos ze Stanów Zjednoczonych będzie bardzo ważny. Wizyta przedstawicieli Departamentu Stanów Zjednoczonych będzie także bardzo ważna.
Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson ma przybyć do Polski w przyszły piątek. Wysoki rangą anonimowy amerykański dyplomata podkreślił, że będzie kontynuował ubiegłoroczną wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Jego wizyta, jak dodał przedstawiciel Departamentu Stanu, ma być też okazją do zacieśnienia bliskiego sojuszu i przyjaźni Stanów Zjednoczonych z Polską. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Zwyciężył Norweg Daniel André Tande, a trzeci był Niemiec Richard Freitag. Rozegrano tylko 3 serie, finałowa została odwołana z powodu zbyt silnego wiatru. Dawid Kubacki uplasował się na 10. miejscu, Stefan Hula był 13., a Piotr Żyła 17. To drugi medal Mistrzostw Świata w lotach narciarskich wywalczony przez Polaka. Pierwszy, brązowy, zdobył Piotr Fijas w 1979 roku. W Planicy. I radosną informacją ze świata sportu kończymy to wydanie wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.